Najpierw chciałbym jednak taką uwagę poczynić. Państwo będą neutrapieli kolejnej wyśmiewać mnie, że zapowiedzi czynę. Chciałbym taką, zamiast mówić, to ja zapowiadam. Tak, sam siebie zapowiadam. To nie jest optymistyczna ta uwaga. Państwo mają poczucie dużego materiału. Jak to się nauczyć opanować? Otóż ja Państwu proponuję, żeby Państwo, jeżeli tak do zabawy po prostu, otworzyli książkę Kamińskiego w drugim wydaniu na stronie 104 i zobaczyli te wszystkie nazwiska, które się tam znajdują, a dotyczą tego, co się działo w matematyce, w mechanice, w chemii analitycznej, w embriologii, w biologii. Proszę Państwa, to wszystko student za czasów, kiedy wykładał ksiądz profesor Kamiński, wyuczył się. Co się stało, że dzisiaj student tego nie może opanować? Gdybym ja chciał to wyłożyć, to Państwo by zaprotestowali. Tam też protestowali. Mówiono, że wykład Kamińskiego to jest książka telefoniczna. Tak. Ktoś tam obliczył, że 1200 nazwisk musiał opanować. No. Czy to było ku szkodzie tamtych ludzi? Mi się jeszcze nie zdarzyło takie wyznanie, czy nie? Tak, miłosne wyznanie. Mi się jeszcze nie zdarzyło żałować, że czegoś za wiele wiedziałem. A nieraz żałowałem, że byłem tak głupi, czyli gdzieś tam się czegoś nie wyuczyło. A Państwo stale protestujecie, żeby tylko za dużo nie było do uczenia się. Co się stało? No, stało się to, cośmy powiedzieli. Między innymi. Tu nie są już miłośnicy, dlatego wyznanie miłosne w filozofii, ale ludzie, którzy chcą znaleźć swoje miejsce w świecie. Którzy chcą stanowisko mieć, zawód, gdzieś tam pracować. Pewnie to jest dobre. Koniec XIX wieku, proszę Państwa, między innymi opracowano teoretycznie teorię eksperymentu. I zrobił to lekarz, Claude Bernard. Fizjolog, lekarz. Przelatuję, przewracam tutaj te książki. Wspomniałem Państwu, że pod koniec XIX wieku pojawił się taki pogląd zwany scjentyzmem. Na pewno to też Państwo znają z historii filozofii, jeżeli już to przerabiali. Ja tylko napomknę. Scjentyzm od scjencja to był pewien światopogląd, bo to nawet nie był kierunek filozoficzny. To był światopogląd warstw wykształconych, które uważały, że w duchu Konta i tych innych autorów, że jeżeli mamy jakąś wiedzę o świecie, to ją dostarczają nauki przyrodnicze. Ale jeszcze coś więcej. Ten scjentyzm to był w duchu Konta równocześnie apoteozą, kultem nauki. Państwo być może pamiętają z końca, swojej edukacji z języka polskiego, bo tak się to chyba nazywało, koniec XIX wieku, tamtą literaturę, która się pojawiała, tak zwana pozytywistyczna. Prus, to jest scjentysta, typowy. W lalce, Wokulski, tak? Żeromski. To byli typowi scjentyści. Szklane domy pobudować. Marx, Engels, tak samo. To wszystko z ducha scjentyzmu wychodziło. Te sukcesy, bo to były niesłychane sukcesy nauki, nadal one są, ludziom w głowie zawróciły. Oni myśleli, że wszystko się da z pomocą nauki załatwić. Jak ten kaganek, potem zamieniono go na kaganiec oświaty, w komunizmie to był kaganiec oświaty, zaniesie się między lud, to się ten lud uszczęśliwi i on z tej ziemianki wyjdzie, bo będzie umiał czytać alten. To Państwo mogą różnych tamtych końca XIX wieku literatów odczuć. Bo literatura jest zawsze pasożytnicza. Żyje tym, co się dzieje i inspiruje się tym. Metodologia zresztą też jest pasożytnicza. Więc scjentyzm. Ten scjentyzm miał też pewne takie tezy bardziej racjonalne i do przyjęcia. Kiedy apelował do pewnych kiedy odwoływał się do pewnej praktyki naukowej, że obserwacja, że spostrzeganie jest ważne w nauce, że matematyka, ale to, co my rozumiemy jako scjentyzm, to przede wszystkim właśnie był światopogląd. Pogląd na pewne rzeczy wyrastający z nauki. Pod koniec XIX wieku częściowo zmodyfikowaną koncepcję nauki daje empiriokrytycyzm, ale to, że nie jest nowa, to o tym świadczy, że to był tak zwany drugi pozytywizm. I potem na początku XX wieku logiczny pozytywizm. To jest to samo myślenie na nauki przyrodnicze. W logicznym pozytywizmie, to, czyli neopozytywizmie, Schlick, Carnap, Hempel i tamci wszyscy, to jedna nauka tylko jest nauką zasługującą na nasze zaufanie i uprawianie. Fizyka. No, więc ta redukcja poszła jeszcze dalej. Już nie nauki humanistyczne, już nie nauki społeczne, nawet nie chemia, nawet nie biologia, ale fizyka jest ideałem. Ale to dlatego, że ta fizyka takie sukcesy miała. Wiek XX, gdy chodzi o pojęcie nauki, nazywa się wiekiem rewolucji naukowo-technicznej. Naukowo-technicznej. Ze względu na to, że nauka w sposób zwrotny sprzęgła się z techniką. To znaczy nauka stymulowała rozwój techniki, ale technika stymulowała zwrotnie rozwój nauki. I to Państwo mają przykład chociażby z tym teleskopem Hubble'a, chociaż to jest wytwór techniki, ale on dopiero umożliwił pewne badania, czy też wysłanie sond, czy kapsuł, laboratoriów w kosmos pozwoliło na dokonywanie pewnych eksperymentów, których na Ziemi nigdy byśmy nie mogli dokonać. Wyniki tych eksperymentów są utajnione, niewiele my tam się dowiadujemy. No, ale już sobie obiecują otrzymywanie bardzo czystych pewnych materiałów, które tutaj na tym świecie, tym podksiężycowym, uzyskać nie można. Co się dzieje w nauce w tym XX wieku? Co też potem znajduje swój wyraz w pojęciu nauki? Z jednej strony niesłychane specjalizowanie się nauk. Powstaje ich coraz więcej drobnych nauk. Więc różnicowanie się wiedzy. Ale z drugiej strony tendencja integracyjna i unifikacyjna, bo w mnóstwie szczegółów człowiek się źle czuje. Jeżeli chodzimy po lesie zbyt długo i mamy tylko pnie, a nie dostrzegamy żadnego tam ścieżek, to człowiek się niedobrze zaczyna czuć. Musi wleźć na drzewo i zobaczyć, w którym miejscu jest, żeby przynajmniej wyleźć. To jest ten moment, który podkreśla potem cały nurt współczesnej filozoficznej hermeneutyki. Nie piszemy. Piszemy. Nowoczesnej, współczesnej filozoficznej hermeneutyki. Że człowiek to jest zwierzę rozumiejące. Człowiek jest zwierzęciem rozumiejącym. To znaczy do jego istoty należy rozumienie. Nie może żyć tak jak bez wody. Czego świadectwem jest ta nawęczawianka. Nie może żyć bez rozumienia. A rozumieć to wprowadzać porządek. To dokonywać syntezy, wielości. To integrować, to unifikować. Następne cechy. Niesłychany rozrost zakresu badań. Problematyki. No, zjawisko promieniotwórczości pozwoliło wejść substrukturę. Tego poprzednio nie było. Dzisiaj weszliśmy w świat tych ogromnych struktur, których znajomość nam udostępnia astronomia. Właściwie nie ma żadnej dziedziny, prawda, w której by człowiek badań nie przeprowadzał. I coraz to nowe powstają dziedziny, nawet dla nich nazw nie mamy. Następna rzecz. Doskonalenie aparatury badawczej dzięki powiązaniu nauki z techniką. Po czwarte, śmiałość, inwencja, wyobraźnia naukotwórcza. Nie ma żadnych dzisiaj barier. Wszystko jest możliwe. Dalej, podkreślanie wagi hipotez w nauce. Twórczych hipotez. Tak zresztą zawsze było to, jak Państwo w ubiegłym semestrze mówiłem o znaczeniu pytań. Pytania się liczą. Kto potrafi ciekawe pytania postawić? Znaczy, pytania wiedzotwórcze, bo mogą być ciekawe, ale z innego powodu. Ile waży mucha w zupie? No. Następna tendencja do formalizacji wiedzy i matematyzacji. Następna industrializacja nauki z przemysłem. To wyraźnie staje się cechą XXI wieku. Przemysł najchętniej militarny łoży na naukę, obiecując sobie z tego duże pieniążki. Stopniowo nauka zmienia swoją funkcję w społeczeństwie i kulturze. To, co Państwu mówiłem, staje się jednym z najważniejszych czynników w edukacji. Dzisiaj kształcenie obejmuje wiele, wiele lat. Jak człowiek żył w wspólnocie Indian Ameryki Środkowej, czy pigmejów nad Uturi w Afryce Środkowej, czy też tych pigmejów na Nowej Gwinei, to tam edukacja takiego młodego człowieka przebiegała szybko i miał tam ileś lat, dokonywano inicjacji i wtedy już zakładał rodzinę, by ten cykl prokreacyjny powtarzać. Dzisiaj wszystko się to przez naukę, ale też komplikacje świata opóźniło, co ma określone zresztą konsekwencje. Państwo zamiast tu siedzący przede mną, od dawna otoczeni być gromadą dziatek, mieć kochających mężów i żony, stale jeszcze wyobrażają sobie i czasami z trudem radzą sobie z tymi problemami. To jest zupełnie inna sytuacja, to jest nienormalne. Tego kiedyś nie było w żadnych społeczeństwach, żeby ludzie do 30 żyli samotnie. Różnie to zresztą wygląda. A to jest nauka. Dlatego, że świat jest taką, trzeba bardzo dużo zainwestować, żeby się przygotować do tego świata, w którym się żyje. Bardziej szczegółowe analizy, gdy chodzi o wiek XX, zwykły wyróżniać fazę wstępną do 45 roku i po II wojnie światowej. Otóż tu, ponieważ została mi jeszcze tylko 2 minuty, by powiedzieć, co mam do powiedzenia. W tej pierwszej fazie XX wieku pojawiły się wielkie koncepcje nauki. Ja jedną już wspomniałem. To jest neopozytywistyczna, związana ze szkołą, z kołem wiedeńskim. Potem, w tym samym wieku, wielka koncepcja nauki Popera, zwana krytycznym racjonalizmem. W tym roku po prostu nie mam czasu, żeby tego wyłożyć. Zawsze to wykładałem, przynajmniej ta rzecz. Ale przynajmniej mówię o tym. Krytyczny racjonalizm Popera. W tym drugim okresie to do decydującego, a rzeczywiście decydującego, do decydującej, przepraszam, zmiany w obrazie nauki, w rozumieniu nauki doprowadził Thomas Kuhn. Ten cały nurt nazywa się diachroniczną filozofią nauki. Jego książka Struktura rewolucji naukowych przez niektórych jest uważana jedną z najważniejszych książek z dziedziny filozofii nauki co najmniej XX wieku. No i tu jestem bezradny, bo nie wiem, co właściwie dalej powiedzieć. Opuściłem z końca XIX wieku niesłychanie ważnych autorów. Dziękuję i zapraszam na egzamin. Do widzenia.